Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Witam w studiu ministra edukacji Przemysława Czarnka. Dzień dobry, panie
ministrze.
Dzień
dobry, kłaniam się państwu.
Ile ukraińskich dzieci chodzi do polskich szkół?
185 tysięcy, ponad 185 tysięcy, z czego 35 tysięcy w przedszkolach, 135 tysięcy w szkołach podstawowych i kilkanaście tysięcy w szkołach ponadpodstawowych.
To jest dalece mniej niż liczba tych dzieci, które do Polski przyjechały.
Tak, zdecydowanie więcej, bo około 540 tysięcy, jak nam wczoraj wyjaśniła pani Wira Rochowa, wiceminister oświaty i nauki, którą gościliśmy w ministerstwie. 540 tysięcy dzieci ukraińskich jest w nauce zdalnej i w łączności z Ukrainą.
Czyli ponad 500 000 ukraińskich dzieci z Polski uczy się w szkołach ukraińskich.
W systemie ukraińskim, w szkole ukraińskiej, tak jak ich rówieśnicy na Ukrainie, w systemie zdalnym.
Oni też będą mieli jakieś egzaminy, matury?
To jest system ukraiński, więc według ukraińskich przepisów będzie to się działo. Pani minister zapowiedziała, że chcą przeprowadzić jednak matury i w tym celu będą prosili nas tylko i wyłącznie o pomoc techniczną. To oni będą egzaminować, natomiast my będziemy próbować pomóc im w wakacje, wtedy kiedy są puste szkoły. Będziemy próbować im pomóc w przeprowadzeniu od strony technicznej tego egzaminu. Na razie będziemy wyjaśniać sobie, jaka jest skala, ile będzie tych dzieci.
Pytam, bo już po długim weekendzie rozpoczynają się polskie matury i 47 osób z Ukrainy, młodych dziewcząt i chłopców, chce zdawać maturę w polskich szkołach. Jak oni sobie poradzą z polskiego?
No, spodziewam się, że te 47 osób, które zgłosiło się do matury polskiej, to są osoby, które mówią w języku polskim, miały kontakt również z literaturą polską i dlatego przystępują do tego egzaminu maturalnego. To nie jest duża skala, jak widzimy, 47 osób.
Tak.
Więc zdecydowana większość na pewno z tych maturzystów, którzy są w Polsce, będą chcieli zdawać tę maturę ukraińską w systemie zdalnym.
I wtedy po ukraińskiej maturze będą mogli przyjść do polskiej uczelni i powiedzieć, proszę, mamy świadectwo i możecie nas przyjąć?
Tak jak to było do tej pory, tak jest.
Rozumiem, czyli to jest to, co czeka polskie szkoły, polskich maturzystów już za 2-3 tygodnie. Za miesiąc, 24-26 maja zaczną się egzaminy ósmoklasisty. To jest egzamin obowiązkowy, jego nie trzeba zdać, trzeba do niego przystąpić, prawda?
To jest warunek ukończenia klasy 8 szkoły podstawowej.
No tak, ale tu już jest pokaźniejsza liczba, bo 6 tysięcy...
Blisko 7 tysięcy.
Tak, blisko 7 tysięcy uczniów z Ukrainy chciałoby ten egzamin zdać. No i znów pytanie, jak oni sobie poradzą z polskiego?
No, mamy udogodnienia, jeśli chodzi o matematykę i polecenia w języku ukraińskim i możliwość odpowiedzi w języku ukraińskim.
To matematyka będzie też po ukraińsku.
Będzie po ukraińsku.
Natomiast... Angielski będzie po angielsku.
Angielski będzie po angielsku. Natomiast język polski, to co przewidzieliśmy, to możliwość wydłużenia czasu trwania tego egzaminu o kilkadziesiąt minut. To jest decyzja Rady Pedagogicznej po to, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych dzieci ukraińskich. No jeszcze raz powtarzam, my umożliwiliśmy przystąpienie do tego egzaminu, przesuwając również termin złożenia deklaracji, to rodzice dzieci ukraińskich decydowały, czy przystępowały
tak,
do tego egzaminu.
Tak, czasami ci rodzice są w sytuacji takiej, że matki przecież, że jeśli nie puszczą dziecka do szkoły, to same nie pójdą do pracy. Co to dziecko ma robić? Ma się gdzieś bujać między domem a czym? No nie wiadomo, gdzie ma siedzieć. To oczywiste. I rodzi się pytanie, wie pan, panie ministrze, jakby mnie posadzili teraz do szkoły indonezyjskiej, to ja mógłbym tam siedzieć nawet dzień cały i nie zdałbym sobie egzaminu.
No dobrze, tylko zwróćmy uwagę na to, że 135 tysięcy jest dzieci w szkołach podstawowych, z czego pewnie kilkadziesiąt tysięcy w tych klasach ósmych, 7 tysięcy przystąpiło do, czy złożyło deklarację przystąpienia do egzaminu, więc spodziewam się, że są to dzieci, które mówią w języku polskim, bo są i takie pośród tych Ukraińców, którzy
tak,
do nas przyjechali.
No, tylko właśnie, czy ministerstwo w jakiś sposób to nadzoruje? Bo wie pan zapewnia, że robimy co możemy, a my dostajemy sygnały, że dyrektorzy, że nauczyciele nie wiedzą, jak klasyfikować tych uczniów. No co uczniowi ukraińskiemu, który jest dobry z matematyki, postawić z polskiego?
Panie redaktorze, dlatego apelowaliśmy i stworzyliśmy taką możliwość, żeby tworzyć oddziały przygotowawcze, czyli klasy ukraińskie, które przede wszystkim mają naukę języka polskiego przez te kilka miesięcy tego roku szkolnego po to, żeby od 1 września wejść do polskiego systemu szkolnego. Jeśli się dyrektorzy z nauczycielami decydowali na przyjęcie dzieci ukraińskich do klas polskich, no to decydują się również na ich klasyfikowanie.
7 po 8. Moim gościem jest minister edukacji Przemysław Czarnek. No właśnie, tylko że na przykład wiceprezydent Warszawy, pani Kaznowska, mówi, że Warszawa proponowała stworzenie ukraińskich klas, ale pan nie był tego zwolennikiem. Warszawa proponowała stworzenie ukraińskich szkół.
Ukraińskie szkoły to jest zupełnie coś innego. To nie jest nasz obowiązek, ani nasza rola, żebyśmy my tworzyli ukraińskie szkoły. Ukraińskie szkoły tworzy państwo ukraińskie. Natomiast klasy ukraińskie to jest rzecz, o którą myśmy apelowali i po to stworzyliśmy cały system prawny, który to umożliwiał tworzenie oddziałów przygotowawczych, czyli klas ukraińskich w szkole, klas ukraińskich międzyszkolnych, a nawet międzygminnych, po to, żeby te dzieci grupować, bo one lepiej się czują w swoim towarzystwie, w swoim gronie rówieśniczym, bo nie znają języka polskiego, więc nie rozumiem tych słów pani prezydent Kaznowskiej, nie słyszałem ich zresztą.
Dobrze, ale panie ministrze, tam w szkole, normalnej podstawowej szkole, do której przychodzi dwójka, trójka dzieci z Ukrainy, no tam się nie stworzy klasy ukraińskiej.
A to nie jest przykład warszawski.
To nie jest przykład warszawski, natomiast to jest przykład bardzo wielu miast i miasteczek w Polsce, gdzie mamy dwójkę, trójkę dzieci w każdej klasie. No nie jesteśmy w stanie stworzyć dla nich klasy. Co oni mają zrobić z tymi uczniami?
Można było tworzyć i można dalej tworzyć klasy międzyszkolne, jeszcze raz powtarzam, i międzygminne również, po to, żeby te dzieci grupować.
I to ma załatwić wszystko.
I to ma załatwić wszystko. A jeśli przyjmujemy je do klasy polskiej, no to decydujemy się na klasyfikowanie. No nie ma innej możliwości. To jest po prostu system.
Panie ministrze, dobrze, tego system systemem, a dzieciaki dzieciakami. Szkoły nawet nie wiedzą, jak pisać ich imiona i nazwiska. I to, wbrew pozorom, to jest całkiem poważna sprawa, bo jeżeli przyjmiemy to, żeby pisać je po angielsku, tak jak na przykład te dzieci mają w paszporcie, no to będziemy mieli Julię pisaną przez Y i Jarosława pisanego przez Y i V, Wladimira przez V i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w tym nic złego. No tylko właśnie szkoły nie wiedzą, czy mają pisać to, przepisywać z paszportu po angielsku, czy może pisać po polsku, tak jak piszemy imię prezydenta Ukrainy Władimir przez W, a nie piszemy przez V. No.
Panie redaktorze, do polskich szkół chodzą dzieci ukraińskie i to w dużej ilości jeszcze sprzed wojny. W samym tylko województwie lubelskim jest ponad 2000 takich dzieci. Jakoś nie było do tej pory problemów z pisaniem nazwisk i imion.
A tu mamy ponad 100 tysięcy.
No tak, no ale nie było problemów do tej pory z pisaniem nazwisk i imion. Dlaczego
problem,
są teraz?
Czy to jest taki problem, żeby wydać rozporządzenie o tym, jak się pisze?
Panie redaktorze, nie będziemy wydawać rozporządzeń w każdej jednej jakiejś szczegółowej rzeczy. Naprawdę mamy wybitnych nauczycieli, którzy potrafią napisać w języku polskim również nazwiska ukraińskie. To nie jest problem.
Nie, nauczyciel sobie poradzi. Jest pytanie, jeżeli to dziecko chodzi do szkoły i ono dostanie świadectwo. Na tym świadectwie, może to pana zaskoczy, jest imię i nazwisko ucznia. Jak się ma nazywać ten uczeń? To jest, ludzie o to pytają, dyrektorzy i nauczyciele nas o to pytają.
Do nas nie przyszły takie pytania. Gdyby przyszły do nas takie pytania albo do kuratorów, na pewno byśmy odpowiedzieli, ale rozumiem, że u pana są na mailu te pytania, więc będziemy...
Proszę napisać do nas, wyjaśnimy.
Powtarzam raz jeszcze. Dzieci ukraińskie chodzą do polskich szkół i otrzymują świadectwa nie od wojny, od 24 lutego, tylko od wielu lat.
Radio RMF 24, interia.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem. Serdecznie zapraszam. Panie ministrze, no ale bo to wygląda trochę tak. Ja nie powiem wam, jak macie pisać te imiona i co. Znaczy, ja tego nie rozumiem. Nie, to jest jakiś... Pan mówi tak,
ale
to
ja
jest
z chęcią,
detal.
Ale
to
ja
jest
z chęcią...
No, skoro to jest detal, to załatwmy teraz, a dobrze, napisanie takiego rozporządzenia zajmie wam chwilę.
Ale rzeczywiście,
wysłanie drugą
tylko,
chwilkę.
Że jeszcze raz powtarzam, pierwszy raz słyszę o tym problemie od pana tutaj w studiu. Oczywiście, że nikt
może
nie napisał
nie
do nas... W ogóle nie ma takich problemów zgłaszanych do kuratorów oświaty ani do Ministerstwa Edukacji, bo gdyby były, na pewno byśmy odpowiedzieli. Powtarzam raz jeszcze, nie było do tej pory problemu z pisownią nazwisk i imion ukraińskich.
Panie ministrze, ja o tym
ale
czytam.
To
z
niech
listu...
mi pan wyjaśni, w jaki sposób otrzymywały świadectwa dzieci ukraińskie do tej pory jeszcze
nie
przed
mam
wojną.
Zielonego pojęcia.
Bo nie było z tym problemu. No.
Dobrze, ale jak ktoś się nazywa Iwan Demko, to sprawa jest dość prosta. Natomiast to wbrew pozorom dla wielu z tych ludzi no, jest jakiś problem, no bo jeżeli
mamy
będą mieli świadectwo...
Mamy wielu studentów ukraińskich, choćby w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ja mam studenta, seminarzystę, który jest Ukraińcem z Dniepru, też ma nazwisko ukraińskie, jakoś nie ma problemu z tym. Ale dobrze, jeśli jest taki problem, proszę, żeby ktoś napisał do ministerstwa z chęcią, kuratorzy oświaty czy nasi urzędnicy odpowiedzą, jak to zrobić.
Ta sprawa załatwiona w ten sposób, że proszę Państwa, piszcie Państwo do ministerstwa, a nie do nas z pytaniami. Bo minister
odpowie. Będzie lepszy adres.
Bo minister odpowie tylko wtedy. No, panie ministrze, dobrze, ale mamy te dzieci tutaj, ale mamy też nauczycielki z Ukrainy, które przyjechały do Polski. No i one chętnie podjęłyby pracę w Polsce, zwłaszcza że teraz, kiedy jest więcej dzieci z Ukrainy. No tylko, żeby one mogły uczyć, potrzebne jest jeden z dwóch sposobów. Albo po pierwsze można nostryfikować ich dyplom, a to zajmuje czas i kosztuje około 3000 zł, co dla wielu z tych ludzi jest problemem. Dla wielu z tych kobiet właśnie to jest poważny problem. Przecież no skąd mają nagle wziąć tyle pieniędzy? No ale też jest jakaś furtka. Na podstawie prawa oświatowego, jak słyszymy, kwalifikacje mogłyby zostać potwierdzone przez dyrektora szkoły, tak? Ale czy to wtedy jest trwałe raz na zawsze, jak dyrektor im raz potwierdził, to już mają?
Trwałe raz na zawsze. Zresztą w nowych przepisach specustawy o pomocy uchodźcom ukraińskim też są przepisy ułatwiające nostryfikację dyplomów również naukowców ukraińskich, którzy chcieliby ewentualnie pracować w polskich uczelniach.
Czy to będzie bezpłatne?
To będzie bezpłatne. Natomiast nauczyciele ukraińscy mogą być zatrudnieni w polskich szkołach na stanowisku pomocy nauczyciela bez jakichkolwiek dokumentów, bez jakichkolwiek certyfikatów, znajomości języka polskiego i dokumentów poświadczających ich wykształcenie, bo te dokumenty mogą być zniszczone, mogły zostać na Ukrainie i tą furtkę też również otworzyliśmy specustawą.
Czyli na razie mogą zostać pomocami nauczyciela.
Tak.
Rozumiem,
jest.
Że gdyby chcieli zostać dłużej, no to wtedy...
To będą nostryfikować swoje dyplomy, będą potwierdzać swoje uprawnienia, będą mogli być zatrudniani w polskiej szkole.
Dobrze. Panie, czy dyrektorzy nie będą się bać, że no oni potwierdzą komuś kwalifikacje, a później przyjdzie kontrola z kuratorium albo skądkolwiek i powie, a na jakiej podstawie pan, panie dyrektorze, albo pan, pani dyrektor zatrudniła kogoś?
Przepisy są jednoznaczne i również te, o których mówię w specustawie dotyczące nostryfikacji, też są jednoznaczne, a dyrektorzy naprawdę świetnie sobie z tym radzą. Chcę powiedzieć, że to, że przyjęliśmy do polskiego systemu 185 tysięcy dzieci w ciągu zaledwie 3-4 tygodni, bo tak to mniej więcej trwało, to jest ogromna zasługa dyrektorów polskich szkół, którzy świetnie sobie z tym radzą.
Panie ministrze,
dziękujemy im bardzo.
Rozmowa z panem jest jak oglądanie wiadomości, naprawdę. Znaczy, jest tak dobrze, że aż chce się żyć i powiedzieć, ludzie, jak jest świetnie.
Panie redaktorze, proszę porozmawiać z samorządowcami, z którymi spotykam się również dzisiaj. Choćby, nie wiem, z samorządem miasta Lublin, który podkreśla, że ta współpraca z ministerstwem jest na wysokim poziomie i dzięki tej współpracy to tak funkcjonuje. Proszę porozmawiać z panią Wirą Rochową, wiceministrem oświaty i nauki z Ukrainy, która wczoraj gościła w polskim ministerstwie. Jak oni to oceniają? Naprawdę dobrze.
Wie pan, nauczyciele to przewidzieli, ci, którzy piszą do nas. Przewidzieli to, zacytuję panu fragment, dziś w porannej rozmowie RMF FM pojawi się nasz ulubiony minister. Zapewne zarzuci nas standardowymi hasłami, że złe związki zawodowe blokują pomysły,
nawet
że nauczyciele zarabiają po 8 tysięcy, że średnia pensja nauczyciela jest wysoka, że zwiększa się prestiż zawodu i tak dalej. No dobrze, przypomnę tylko, że nauczyciel zaczynający pracę w szkole zarabia poniżej minimalnej krajowej. To chyba nieprawda, no bo nie może zarabiać poniżej minimalnej, przepraszam, ale cytuję tylko. Inflacja sięga 11%, klasy są wypełnione i pękają w szwach. Ja mam po 35 uczniów w każdej. A za 5 lat w szkołach będzie taki sam problem z brakiem nauczycieli, jak w szpitalach teraz z brakiem pielęgniarek i lekarzy.
Dlatego zmiany systemowe, które proponowałem, które dalej proponuję i które podtrzymują samorządowcy, z którymi się również dzisiaj w tej sprawie spotykam, i to samorządowcy z dużych miast, po to, żebyśmy wrócili do tematu zmian systemowych, jeśli chodzi o status zawodowy nauczyciela i radykalnych podwyżek w przyszłości, najbliższej przyszłości, przy zmianach oczywiście sposobu pracy nauczyciela. To jest
przy zmianach
rzecz otwarta.
Pensum, czyli przy zwiększeniu pensum. To chce pan powiedzieć.
Przy zwiększeniu pensum.
Mówi pan to tak, żeby broń Boże nie powiedzieć, że jak nauczyciel będzie więcej pracował, to mu więcej zapłacimy.
Nauczyciel nie będzie więcej pracował. Będzie. Nauczyciel będzie pracował 40 godzin tygodniowo, tak jak każdy pracuje w Polsce, 40 godzin tygodniowo.
Więcej niż dotychczas, bo teraz...
40 godzin tygodniowo. Teraz pracuje też 40 godzin tygodniowo.
Ale nie musi siedzieć w szkole przez ten czas.
Ale będzie zmiana, która będzie szła w tym kierunku po to, żeby rzeczywiście... polepszyć sytuację zawodową nauczyciela, zwiększyć wynagrodzenie. Jest mnóstwo nauczycieli, wie pan, którzy pracują przy pensum 18 godzin i chcieliby mieć na przykład nadgodziny, tylko nie dostają od dyrektorów szkół.
Zgoda.
I chcieliby zarabiać nie 3000 zł, czy tam 3,5 tysiąca złotych, czyli a tylko 5 tysięcy, to co my proponujemy. Nie chcieliby zarabiać 4000 zł wynagrodzenia zasadniczego jako dyplomowane, tylko 5200. Naprawdę jest mnóstwo takich nauczycieli.
Ja wiem, każdy by chciał
również
zarabiać
pewnie
więcej.
Ci, którzy piszą te maile, pozdrawiam
to,
serdecznie.
Jak sądzę, każdy z tych, którzy do nas piszą, no, to jest oczywiste, każdy chce zarabiać więcej. Ale panie ministrze, czy ja dobrze rozumiem, że nauczyciele chcą pracować więcej, tylko źli dyrektorzy im nie pozwalają?
Nie, są sytuacje, są sytuacje, w których nauczyciele mają po 27 godzin pensum tablicowego, bo wyrabiają nadgodziny w tej maksymalnej wysokości 50%. Natomiast są sytuacje, w których nauczyciele po prostu są na czystych 18 godzinach i mają zasadnicze wynagrodzenie. Chcieliby mieć to wynagrodzenie większe, pracować 22 godziny na przykład przy tablicy,
jest nauczycielem
i zarabiać 1200 zł
więcej. Jak ktoś jest nauczycielem chemii w niewielkiej szkole, to on te 18 godzin musi zbierać nie wiem jak, żeby
oczywiście,
nawet
że
tyle
tak.
Mieć.
Oczywiście, że tak, że w kilku szkołach pracuje. Oczywiście, że będzie na przykład sytuacja, w której będzie się musiał przekwalifikować i być dwuprzedmiotowcem. To już są sytuacje bardzo częste w polskich szkołach, że
uczy się dwóch przedmiotów. W szkole podstawowej to pewnie nie jest problem. W liceum większy. Pan się zgodzi.
Dlatego okresy przejściowe, które proponowaliśmy, 3-letnie, pensum 18-22, 20-22, 22-22. Mieliśmy również propozycje wcześniejszych emerytur dla tych, którzy nie chcieliby ewentualnie wchodzić w nowy system. Mnóstwo było takich rozwiązań, które związki zawodowe rzeczywiście odrzuciły. Ale samorządowcy, z chęcią do tego wracają, zwłaszcza w wielkich miastach.
Dobrze, tylko że... Wie pan, połowa tych pytań, które dostałem, to są pytania o podwyżki. I nauczyciele mają wiele racji, przypominając, że jeśli inflacja w Polsce jest 11%, to te podwyżki kilkuprocentowe, które oni w tej chwili mają, nie starczają nawet na same pokrycie inflacji.
Panie redaktorze, cała budżetówka, cała sfera budżetowa otrzymała podwyżki w wysokości 4,4%.
No,
I takie otrzymają również nauczyciele. Plus jest ustawa, którą procedujemy, polegająca na zmianie awansu zawodowego po to, żeby polepszyć sytuację tych najmłodszych nauczycieli wchodzących do zawodu.
Jeżeli nauczyciel zarabiał X i dostanie o 4,4% więcej.
Ale ja proponowałem 36%.
Zgoda.
Dlaczego nikt tego nie przyjął?
Dobrze, sekundkę, ale pan pozwoli, że dokończę. A inflacja w Polsce wynosi 11.
Powtarzam, 36% proponowałem. Dużo.
Tak, panie ministrze, pan pozwoli, że dokończymy to. Pan na razie mówi o propozycjach, które nigdzie nie weszły. Ja mówię teraz o tym, że nauczyciele będą w Polsce zarabiać mniej niż zarabiali, bo, znaczy inaczej, dostawać realnie mniej niż dostawali, realnie podkreślam, bo zeżre to wszystko inflacja. Ja wiem, że inflacja też jest wynikiem wojny. Ja wiem, że to nie jest złośliwe działanie pana. Ja to wszystko rozumiem, tylko... Niech pan spojrzy też na nauczycieli, których pensje nie należały do najwyższych.
Spoglądam na całą sferę budżetową. Sfera budżetowa, pracownicy sfery budżetowej otrzymują w tym roku 4,4% podwyżki i jestem przekonany, że będą kolejne podwyżki również dla nauczycieli, bo one są potrzebne.
Pan jest przekonany, pan jest ministrem, pan powinien pokazać to na papierze.
1,650 mln zł przeznaczamy na te podwyżki, które są teraz. Kolejne miliony złotych, które są w rezerwie przygotowane podwyżki, będą uruchamiane w odpowiednim czasie.
No tak to wygląda. Naprawdę nie rozmawiamy o pańskich przekonaniach. Pan jest ministrem. Mnie pańskie prywatne przekonania mniej interesują.
Ale ja nie mówię o
moich
przekonaniach, ja mówię o cyfrach. Są liczby, są kwoty, które wykładamy na stół, no właśnie, na podwyżki na i które będziemy wykładać dalej.
Na razie z konkretów jest tylko 4,4%.
1,650 mln zł zwiększenia subwencji.
4,4 to jest mniej niż 11% inflacji, prawda? No zgodzi
się urzędnik,
pan. Ja wiem, że pan jest historykiem, prawnikiem,
ale urzędnik w urzędzie, wszystko jedno jakim, w sferze budżetowej też ma 4,4%. Bez zmian systemowych większych wynagrodzeń w tym momencie nie będzie.
Czy to, że urzędnicy zarabiają mało, to oznacza, że nauczyciele też mają mało zarabiać?
Panie redaktorze, dlatego dzisiaj między innymi o godzinie 16 rozmowa z samorządowcami i powrót do naszych zmian systemowych po to, żeby podwyżki były na poziomie 36%, bo takie proponuje nauczycielom.
Panie ministrze, ale ja wielokrotnie mówiłem, że ja mam dość krytyczne zdanie o ogóle nauczycieli, ale no, sytuacja, w której płacimy ludziom, którym powierzamy do nauczania nasze dzieci, płacimy im jakąś jałmużnę, jest sytuacją no, jakąś oburzającą.
Jeszcze raz powtarzam,
ja bym chciał, żeby moje dziecko
na
uczył
stole
fachowiec.
W dalszym ciągu leżą nasze propozycje, o których dzisiaj z samorządowcami będziemy rozmawiać.
Na stole leżą.
Tak.
Oni chcą mieć je w portfelu. I
ale
widzi
ja bym
pan,
chciał, żeby mieli
problem.
Już 36% podwyżki odrzucone przez związki zawodowe.
Panie ministrze, dobrze... Połowa z tych pytań o pieniądze z kolei to są pytania o pieniądze dla nauczycieli akademickich. I tutaj właśnie, bo to jest tak, no, proszę bardzo, wiele się mówi o podwyżkach dla nauczycieli, nic natomiast nie mówi się o podwyżkach dla nauczycieli akademickich, którzy
bardzo
zostali pominięci
panie
w ustawie
panie
i będzie tylko 4,4% podwyżki, co uwzględniając inflację oznacza, że inflacja zje mi grudniową pensję.
W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otrzymaliśmy podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia, właśnie wpłynęły na konto. To nie jest tak, że nie ma podwyżek na uczelniach wyższych. Są, dlatego że środki finansowe, wydaje mi się, że 400 zł podwyżki jest w przypadku profesora uczelnianego. Chyba 300 zł, jeśli chodzi o adiunkta, można sprawdzić na KUL-u. Są środki finansowe, które były przeznaczone na zwiększenie również dochodów i przychodów uczelni publicznych. Ja i mówię, one są wygospodarowane. Ja mówię, natomiast chcę dokończyć.
Sen władzy. No, panie ministrze, panie redaktorze,
mówię panu, że są podwyżki na uczelniach. Nie tylko w KUL-u. Wielu rektorów wyasygnowało środki na to, bo dostali od nas... Miliard złotych przeznaczyliśmy, 900 milionów dokładnie dla uczelni pod koniec ubiegłego roku z oszczędności budżetowych. Miliard złotych. Czy pan słyszał kiedykolwiek, żeby jakikolwiek rząd przeznaczył dodatkowe środki?
Umiem nawet to napisać.
No właśnie. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz i tutaj przekazać państwu informację. Od 1 października będą również dodatkowe podwyżki dla nauczycieli akademickich, co zdecydowaliśmy z panem.
Dodatkowe? Ile? Ile procent?
Wtedy, kiedy uzgodnimy ostateczne
kształt. Czyli na razie pan mówi, że dam pieniądze, ale jak pytano o to, o konkrety, pan mówi, nie mogę nic powiedzieć.
Kolejne kilkadziesiąt milionów złotych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich. Powtarzam, oprócz tych podwyżek, które już dzisiaj są, jeszcze raz powtarzam, 400 zł miesięcznie dostał nauczyciel akademicki. No, jako nauczyciel akademicki.
Panie ministrze, dobrze, to teraz sekundkę.
Ale nie tylko ja,
wszyscy. Żebym spróbował podsumować, bo ta rozmowa się już kończy. I tak. Dowiedzieliśmy się, że problemy z uczniami zdającymi egzaminy są trochę wydumane, bo z klasyfikacją nikt nie zgłasza żadnych problemów. No, trzeba ich jakoś sklasyfikować, nauczyciele sobie poradzą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz.
Można ich nie klasyfikować, można ich zapisać do oddziału przygotowawczego i zakończą edukację w tym roku szkolnym. Mogą być z powrotem do oddziału przygotowawczego przeniesieni. W każdej chwili można stworzyć oddział przygotowawczy u klasy ukraińską, po to, żeby dzieci uczyły się w tym roku jeszcze języka polskiego, a od 1 września weszło do polskiego
klasie, to nie stworzymy klasy ukraińskiej.
Panie redaktorze, jak mamy dwie osoby w jednej klasie, dwie osoby w drugiej klasie i dwie osoby jeszcze w innej szkole, to można stworzyć oddział przygotowawczy, również siedmiosobowy. Naprawdę rozwiązania systemowe są na stole.
Czyli źli dyrektorzy nie chcą?
Nie, ale dyrektorzy naprawdę nie mają z tym problemu. Skoro zapisali dzieci do klasy polskiej, to będą je klasyfikować.
Dobrze, ja mam teraz w takim razie apel do dyrektorów i do nauczycieli. Weźcie wy mi, przestańcie zawracać głowy, dobrze? Słyszycie przecież, że nie ma problemu. No to co wy się czepiacie człowieka?
Piękny apel.
No?
Bardzo dziękuję dyrektorom i nauczycielom, że radzą sobie znakomicie z tą sytuacją.
Czy sobie świetnie radzicie.
Powtarzam, w ciągu czterech tygodni system oświaty w Polsce przyjął 185 tysięcy uchodźców ukraińskich. To znaczy, że szkoły są na to przygotowane, to znaczy, że świetną robotę wykonali dyrektorzy, samorządy. Stworzyliśmy instrumentarium prawne w porozumieniu z samorządami, organami prowadzącymi po to, żeby to było możliwe. No i jest możliwe. Dziękuję nam za to Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukraińskie wczoraj we wzruszającej rozmowie. Polecam panu rozmowę z panią Wirą Rochową, wiceministrem.
Panie ministrze, dobrze,
z Ukrainy.
Sekundę, to podsumujmy to. Problemów nie ma, jak są, to można je z łatwością rozwiązać i nauczyciele, i dyrektorzy je rozwiązują, więc w zasadzie nie ma. Druga rzecz, problemu pisowni nazwisk i imion, rzecz jasna, dzieci ukraińskich nie ma w ogóle, ja to sobie wymyśliłem teraz, za co
panie redaktorze, powtarzam, mnóstwo dzieci ukraińskich uczy się w polskich szkołach nie od 24 lutego i w polskich uczelniach nie było do tej pory
podwyżki problemu. Dla nauczycieli już są, a będą jeszcze większe.
Tak, oczywiście.
Jak ktoś nie dostaje, to dlatego, że dyrektor mu zajumał. To już moja interpretacja.
Dużo jest pańskiej interpretacji w tym, co pan mówi, ale to jest pańskie prawo. No.
Dobrze, teraz sekundę. Z czym dotychczas, oprócz tego z dyrektor zajmował się, pan nie zgadza?
Nie, dużo jest pańskiej interpretacji.
Z tego, co podsumuję, zaraz. Tak. Fakty są takie, że tak, problemów nie ma, bo jeśli są, to one są natychmiast rozwiązywane. To pan przed chwilą powiedział. Imiona i nazwiska uczniów nie są żadnym problemem. To pan powiedział. Pieniądze dla nauczycieli są, podwyżki dla nauczycieli są i będą jeszcze większe. To pan powiedział. No to ja właśnie mówię, ludzie, żyjecie w kraju mlekiem i miodem płynącym. Czego wy jeszcze chcecie?
Nie, to nie jest kraj mlekiem i miodem płynący, tylko kraj, w którym rozwiązuje się realnie problemy, które będą się pojawiały i wyzwań przed nami, jeśli chodzi o naukę uchodźców.
W imieniu kolektywu redakcyjnego naszego radia chciałbym panu ministrowi jeszcze raz serdecznie podziękować i pogratulować pracy.
Bardzo dziękuję panu redaktorowi.
Życzyć również sukcesów
kolektywowi
na niwie zawodowej oraz w życiu
podziękujmy
prywatnym.
Rzeczywiście realnie dyrektorom szkół i nauczycielom za świetną pracę, którą wykonują.
Pan
i organom prowadzącym samorządom, które świetnie
pan jest młodym człowiekiem, ale pan by się świetnie odnalazł w czasach minionych. No naprawdę. Propaganda sukcesu, którą pan
spodziewam się, że i pan nie miałby problemu, panie redaktorze. No.
To prawda. Ja byłbym prawnikiem wtedy. Kłaniam się nisko.
Również wszystkiego dobrego.